Każdy z nas ma swoją historię, swój dom, z którego się wywodzi, swoich rodziców. To wszystko oddziałuje na nas, to wszystko wywiera na nas piętno, oby właściwe, ale nie zawsze tak jest. Życie człowieka to nie jest życie pod kloszem, choć to też jest pewna prawda, bo jeżeli przyszliśmy do Boga, do tego, o którym jest napisane, że jest naszym pasterzem, to taki można zgodnie ze Słowem Bożym powiedzieć, że anioł pański zatacza obóz. Tak, znamy to. Wers bardzo dobrze, więc wtedy wchodzimy w taką opiekę Bożą. Wtedy jesteśmy takim w oczach Boga czymś szczególnym. Oczywiście nie predestynuje nas to do wywyższania się. Tak? Zobaczcie, jak się źle kończy coś takiego, że takie my jesteśmy narodem wybranym, reszta to jest B. Nie? Źle się kończy taka droga. Skoro jesteśmy narodem wybranym, to Pan Bóg kładzie na nas pewien ciężar. Ta informacja, ta wiadomość nas musi obligować do czegoś więcej. Skoro powierzono nam więcej, Bóg będzie wymagał więcej. Jak Bóg powierzył coś Izraelowi, to oni nie są jak każdy naród. To od nich wymaga troszkę więcej. Bóg jest dobrym ojcem, ale też mamy swoich ojców z ciała. I często bywa tak, że ten pierwowzór wyciska na nas piętno na całe życie. I my najczęściej postrzegamy naszego ojca Boga przez pryzmat naszego ojca, gdzie wychowaliśmy się. I ten obraz dlatego może być nieprawidłowy, dlatego ludzie mogą być zranieni, dlatego mogą mieć zły obraz dobrego Boga, że skoro różne odchyły od normy były w moim domu i byłem tak traktowany, a nie inaczej, no to jak słyszę ojciec, to nie, to pierwsze przełożenie to jest takie, to co już znam. Sądzimy według siebie, tak? Według swoich doświadczeń, jeżeli coś rozsądzamy, życiową jakąś sprawę, to przecież my z tego zasobu korzystamy, z którego już mamy. Bo przecież nie poszliśmy do jakiejś szkoły wyćwiczyć się, żeby tu funkcjonować prawidłowo, tak? Nawet powiem więcej. Ja nie jestem przeciwnikiem szkoły żadnej, ale na przykład to, co uważam i zobaczyłem z życia, to jest to, że szkoła bardzo często, człowiek, który poszedł do szkoły, popada w pewną pychę często, nie? Bo no, on wie lepiej, z nim nie porozmawiasz i ma trudniejszą jakby sytuację, bo to jest tak, jakbym nagle został milionerem, a nigdy nie obracałem pieniędzmi, nie? I nie potrafię tego robić. Zobaczcie, poczytajmy, pooglądajmy historię milionerów, którzy w lotto, jakieś, w toto, no, jakieś tam gry wygrali, nie? To są klęski, totalne klęski. Człowiek w długach potem tonie, dlatego że on nigdy tego nie robił. To skąd on ma nagle umieć się obrócić z takimi pieniędzmi? No? I tu jest rzecz podobna. My musimy nasiąkać. To musi przenikać do nas jak deszcz, i to niegwałtowny deszcz. Podobieństwo deszczu jest, zobaczcie, też bardzo wprost. Ulewa, to ono nie nawadnia gleby, ona po prostu wyrwę zrobi, tak? Bo tam, gdzie są spadki, nagromadzi się dużo wody i po prostu wyrwie. Nawet drogę utwardzoną wyrwie, po prostu poleci to gdzieś w dół, szkód narobi. A za chwilę słoneczko przyjdzie i jest dalej susza. Ale deszczyk, który jest nieobfity, który jest długotrwały, on przenika, on po prostu, ta ziemia przyjmie tą wodę, wszelkie te przestwory zostaną wypełnione. Jak gąbka to nasiąknie i długi czas ta woda się tam utrzymuje. Ona jest takim błogosławieństwem. I to, co Bóg nas uczy, uważam, to właśnie to jest dobro, że nasiąkamy tym. Jest to długotrwałe. Ciągle i ciągle tym nasiąkamy. Ja nie mówię, że jak ktoś chce euforii, podskakiwania i takich, wiecie, szczególnych rzeczy, ja nie potępiam. Niech to będzie. Ale czy to jest długi dystans? Nie uważam tak. Jak człowiek się zapala szybko, tak potrafi szybko gasnąć i nie ma trwałego owocu w tym. Dlatego bardzo często, jak Słowo Boże zresztą mówi, miłość buduje, wiedza nadyma. Nie, że mało kto umie po szkole zachować się po prostu, tak? Jakoś rozporządzić tym mądrze, nie? Dlatego pedagogika Boża uważam jest znakomita i jest pewna równowaga i w teorii, i w praktyce. Myślę, że każdy, kto na serio traktuje Słowo Boże, to pojmuje. Tak? Bo Bóg odkrywa w tym samym tekście bardzo często nowe rzeczy i mam czas, żeby coś wprowadzić w życie, cokolwiek. Jest pewna równowaga. Nie wzbiję się w pychę, nie będę poniewierał czy tam pogardzał kimś, kto nie jest jakiś tam zaznajomiony za mocno, ale będę miał cierpliwość jakby usłużyć, podzielić się, jeżeli coś przeżyłem z Bogiem, jeżeli coś potrafię powiedzieć, spokojnie, tak, będę miał bardziej tą cierpliwość, żeby tak zrobić. Tutaj mi się przypomina pewni nauczyciele, którzy mają stoicką cierpliwość. Myślę, że sami tłumaczyliście komuś, pomagaliście w lekcjach, tak? Dzieciom, wnukom, kimkolwiek. I dochodzimy do takiego punktu, że ile to jest na przykład minus 2 odjąć minus 1, nie? I większość po prostu ludzi. I w pewnym momencie dochodzimy, czy ja to jako przykład traktuję, że schodzimy do poziomu najniższego, a po drugiej stronie jest pustka, nie? I człowiek się irytuje, nie? Bo nie ma zahaczenia, nie ma od jakiego punktu się odbić, nie? Jest po prostu dziura i są emocje, jest irytacja. Myślę, że każdy gdzieś tam tego dotknął. W życiu duchowym, zobaczcie, irytacja nas nie posuwa do przodu. To, że się zdenerwujemy na kogoś, że czegoś nie pojmuje, to ani jego nie popchnie do przodu, ani mnie, ani nic. Musimy mieć to wyposażenie od Boga. Tu coś więcej jest potrzebne, jak tylko wiedza. Dla mnie jest bardzo ciekawym Salomon, który był. Bóg udzielił mu mądrości ponad miarę, mądrości, której żaden z ludzi nie miał w takiej mierze jak Salomon. I jego końcówka. Czy mądrość Salomona wystarczyła jemu, by trzymać się Boga? I to jest, wiecie, to jest porażające, że taki biegły człowiek w mądrości, ja mówię, nie zwykłej, ludzkiej. No w ludzkiej też, ale w Bożej przecież, nie? Podobała się Bogu jego prośba. To było bardzo bliskie i Bóg to jakby wynagrodził, Bóg dorzucił do tego jakby rzeczy, które są dla człowieka takim splendorem. I ta mądrość przejawiała się w Salomonie od samego początku, tak? Bo przy tym dzieleniu tego dziecka ludzie poznali, że to jest coś więcej, że Bóg go obdarzył. I później widzimy w życiu też, kiedy przyjeżdżali z innych krajów, by poznać, by dotknąć, zobaczyć. To było coś nadzwyczajnego. I bardzo smutne jest to, że ta mądrość nie doprowadziła do końca, tak? Że nadmiar tych kobiet, nadmiar tych obcych bożków, tych kultów sprowadził Salomona na manowce. Kojarzy się nam to z czymś, no, chciał być dobry dla tej żony, dla tej, no, bo każda miała tam z jakiegoś kraju, była jakieś bóstwo tam było, komuś cześć oddawała, on był tak dobry dla wszystkich, że wykoleiło się to. Widzicie, że ojciec, jeżeli jest dobry, to czasami przy rózgą przyłoży. Trudne to jest, bo z kimś ostatnio rozmawiałem o tym, mówię, jak miałem 20 lat, to mi to było bardzo łatwo. I człowiek się nie zastanawiał, to była błyskawica. Ale im więcej lat, szkoda, nie? Przede wszystkim trzeba się trochę zdenerwować przecież. Nie? Ja jeszcze nie widziałem takiego człowieka, żeby, no tak, synku, chodź, tutaj się połóż, bo ja ci muszę dwa paski dać, nie? I odchodzi spokojny. No ja jeszcze nie widziałem czegoś takiego.
Mój tata nie miał do wyboru.
Tak, różne były tutaj ujęcia tego tematu. Wiemy, że to nie jest nic miłego, nie? To jest... I dlatego zacząłem od tego psalmu, że Bóg nie kara nas za wszystko. I to jest, warto o tym pomyśleć, nie? Że nie wszystko, co my robimy, jest takie w punkt i takie idealne. Musimy się wysilić, że nie możemy przypisywać, że wszystko Bóg akceptuje, bo żadnego bata nie dostaliśmy. Nie wszystkie nauki, te, które ludzie rzekomo z Biblii wyciągają, są prawidłowe. Są niektóre zwodnicze, są niektóre chybione zwyczajnie. I trzeba troszeczkę w tym się rozeznać. Mimo przydługiego wstępu, chciałbym jednak dzisiaj troszeczkę o uzdrawianiu, o tym, że Bóg jest tym miłosiernym i dobrym, i że jemu zależy. Nie jest tak, jak kiedyś myślałem, że Bóg z daleka się tylko przygląda, rzucił nas tutaj na ziemię, dał nam ileś lat i tylko zobaczy od czasu do czasu z nieba, co tam się dzieje, a na końcu na sądzie powie w prawo bądź w lewo. Tak miałem takie wyobrażenie na starcie, kiedy nie znałem Boga. Ale jakże się zdziwiłem, kiedy przeczytałem z pierwszej Księgi Królewskiej o poświęceniu świątyni. I pozwólcie, że rozpocznę z tego miejsca i kilka tu fragmentów przeczytamy. To jest pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział i od 37 wersu. A gdy nastanie głód w ziemi, gdy przyjdzie zaraza, śnieć, rdza, szarańcza, gdy jego nieprzyjaciel udręczy go w którymś z miast jego ziemi, gdy nastanie jakakolwiek plaga, jakakolwiek choroba, wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie poszczególny człowiek lub cały twój lud izraelski, kto tylko odczuje to w sercu swoim jako cios i wzniesie swoje dłonie ku temu przybytkowi, ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i odpuścić, i wkroczyć, i dać każdemu według wszystkich jego postępków. Ty bowiem znasz jego serce, gdyż ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich, aby się ciebie bali po wszystkie dni swojego życia na ziemi, którą dałeś naszym ojcom. I drugie, a także cudzoziemca, który nie należy do twojego ludu izraelskiego, a przyjdzie z ziemi dalekiej, ze względu na Twoje imię. Usłyszą bowiem o Twoim wielkim imieniu i o Twojej potężnej mocy i o Twoim wyciągniętym ramieniu. Gdy tedy przyjdzie i modlić się będzie w tym przybytku, ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i spełnić to wszystko, o co woła do Ciebie ten cudzoziemiec, aby wszystkie ludy ziemi poznały Twoje imię i bały się Ciebie, jak Twój lud izraelski, i aby wiedziały, że Twoje imię wymieniane jest w tym przybytku, który zbudowałem. I jakby kwintesencja tego w 9 rozdziale, a 3 werset, Boża odpowiedź na modlitwę Salomona. I rzekł do niego: słyszałem modlitwę i błaganie Twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. Tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Skończę na tym, bo wiecie, cała prawda to jest dalsza część. Bo jak nie będziesz słuchał, to zniszczę to wszystko. I wiemy, że tak się stało. Póki Izrael trzymał się Boga, póki bojaźń była w narodzie, to taka była rzeczywistość. I Bóg dotykał, Bóg działał, wszystko się dobrze działo. Ale człowiek jako człowiek, kiedy mija jedno pokolenie, drugie, kolejne wchodzą, kiedy już nie ma naocznych świadków Bożej wielkości, Bożego ingerowania, to wszystko potrafi się rozprzęgnąć. To wszystko potrafi gdzieś zniknąć. I nie chcę już nawet o tym czytać. Wolę się delektować tym, że tak było. Bo to jest pewien wzorzec, który on nie zniknął. Pewne rzeczy się zmieniają i trudno, taka jest rzeczywistość. Pokolenie po pokoleniu się zmienia, nic z tym nie zrobimy. Lata nasze są określone. I tak samo to, co tutaj zapoczątkowane było, czytam to specjalnie dlatego, że to się nie zmieniło. Boże błogosławieństwo, bo chodzi o to, żebyśmy byli blisko Bożej myśli, żebyśmy rozumieli, co Bóg chce robić. Czasami, czy często człowiek przeszkadza do tego, tak? Tak jak nie, mój ojciec nie dał mi obrazu dobrego Boga, idealnego. Jaki dał, taki dał, ale nie? Ale czy to ma mi przeszkodzić? Nie, ja muszę wziąć korektę po to, żebym pilnie wykonywał Słowo Boże, żebym był blisko Boga. To nie chodzi, że ja mówię coś przeciwko mojemu ojcowi, żeby ktoś źle nie zrozumiał. Już nie żyje zresztą. Ale to jest pewna rzeczywistość, która nas od razu gdzieś ustawia. I to jest nasz punkt, jakby punkt wyjścia. Z tym całe życie idziemy i jeżeli sobie uświadamiamy pewne braki, to możemy korygować, możemy uzupełniać to i pozwalać Bogu, żeby uporządkował pewne rzeczy. I to jest właśnie bardzo ważne. Jaka jest Boża myśl, Boża koncepcja? W Starym Przymierzu, które tak łatwo mówimy, a to stare, to takie było, no takie było na daną chwilę, ono już przeminęło, ono nikogo do doskonałości nie mogło przyprowadzić, ale widzicie te przebłyski? To słabe było? Nawet cudzoziemca, który przyjdzie, odbierze to jako cios, przyjdzie i będzie modlił się, wznosił ręce w tej świątyni, wysłucha jego głosu. No, ułomne? Nie daj tego Boże. To jest idealne. Stare czasy, stare przymierze. Poruszają mnie takie miejsca, kiedy czytamy na przykład o kapłanach. Pamiętacie tą historię? Dawid ucieka przed Saulem i schronił się w Nob. I jest głodny, nie ma oręża, no po prostu zerwał się tak jak stał. Kapłani mówią do niego: słuchaj, nie ma u nas innej żywności jak tylko chleby pokładne. To jest dział kapłanów. To jest przeznaczone dla kapłanów. I Co zrobili ci kapłani? Powiedzieli: słuchaj, no tu jest chleb, ale ty możesz umrzeć z głodu, Bo to jest prawo tu nam nakazuje, to jest przeznaczone, to jest poświęcone. Znaleźli furtkę wyjścia. No a czy poświęciliście się? Czy jesteście czyści? I to mnie, wiecie, to jest wspaniałe. Nie mówią prawo zabrania. Tak jak weszli uczniowie i rwali kłosy, popatrzyli ci z boku, ale wierzący. Jest sabat, a oni to za nic mają, nie? Co Pan Jezus powiedział? Zganił ich obłudę, ich podejście takie twarde, takie bez serca podejście, że głodny człowiek to co ma zrobić teraz? Ma cały dzień być głodny, bo dopiero po sabacie może narwać sobie tych kłosów, jak nie przygotował się. Albo kiedy uzdrawiał, do tego jeszcze przeczytamy parę fragmentów. I weź łoże i chodź. I oni, ci bez serca ludzie, mówili, że w sabat on każe mu łoże nosić, to on nie jest od Boga. No normalnie fachowcy. Fachowcy straszni. Ale inaczej. Nie? I warto znać nie tylko prawo Boże, ale tego prawodawcę. Tego, który stworzył to prawo. Żeby ono nie było wykorzystywane opacznie. Żeby prawo Boże nie było przeciwko człowiekowi. Żeby ono, bo ono jest dla człowieka. Ono nas chroni, żebyśmy nie służyli diabłu, żebyśmy nie służyli temu buntownikowi, który tyle zła wniósł na ten świat. No a przez niego człowiek, tak, który dał się omamić, dał się po prostu zwieść i stanął po stronie buntu, tak naprawdę. Przecież to jest Boży plan. Bóg mógłby zlikwidować to w 5 minut. Dla Boga nie jest to problem, ale widzimy, że Bóg, który doskonałe prawo tworzy, to sam jego też przestrzega. Jest takim też nie tylko prawodawcą, ale pedagogiem. Chce nas nauczyć. Chce nam pokazać, żeby się objawiło to wszystko, żebyśmy nie byli tacy ludzie, wiecie, jak naówczas Ewa, no to sobie z wężem porozmawiała. A co tam ten Adam? Ja jestem tak mądra i będę tu negocjować, będę tu sprawy załatwiać. I taka naiwna, nie? I tak znalazła się taka drzazga, którą chytry nieprzyjaciel wykorzystał i podprowadził, popukał w odpowiednie miejsce i źle się skończyło. I ten raj się zakończył. Wciągnęła w to Adama. Oczywiście, to jest pewien obraz, to jest pewna taka rzeczywistość, ale zobaczcie, nie funkcjonuje to do dzisiaj. Nie? Że czasami buntujemy się, nie, to reguły, zakazy, nie, to ja, nie, to wolność, najlepsza wolność, nie? Ale nie rozumiemy i nie rozumiejąc, po co prawo było, to jesteśmy gdzieś wyrzuceni na orbitę, w ogóle gdzieś po bezdrożach chodzimy. To jest te, żeby za daleko nie było, 10 przykazań. To jest właśnie, to jest błogosławieństwo. Bóg pokazał, zobacz, dotąd możesz się poruszać, a dalej to już jest wielkie ryzyko, nie? Pokazał nam, tak samo jak my dzieciom pokazujemy. Zakres, tak? Dotąd możesz, dalej łap nie wkładaj. A on ten drucik, gniazdko, pach. No i musi. Ja wiem, że takie są dzieci, taki jest człowiek. Musi tam te bezdroża zajrzeć, musi zobaczyć, czy na pewno ten Bóg to prawo dobrze skonstruował. Nie, tacy jesteśmy. I często taka porażka niejedna w oczy zajrzy. No i dobrze, kiedy się to jakoś skończy dobrze. I dlatego tak słowa tego psalmu w tej cierpliwości, w tej niepopędliwości Bożej, to jest ratunek dla nas. To jest błogosławieństwo właśnie, że Bóg nie jest rychliwy, że mądrością rodzica nie jest karcić dziecko za wszystko. Nie? Bo w pewnym momencie można przesadzić i dziecko będzie wycofa się, bo powie, co nie zrobię, to dostanę, nie? No to będzie bardziej cofnięte jak do przodu. Ale po to jest rodzic, żeby od czasu do czasu pokazał, jednak skorygował, tak? Pokazał, nie, nie, tu jest bariera, tu jest już koniec, nie wolno ci się dalej poruszyć. I myślę, że Pan Bóg podobnie z nami działa, że nie za wszystko dostajemy po grzbiecie, ale są wybiórcze pewne elementy, kiedy nie przepuści. Nie? Po to, żebyśmy jednak trzymali się Jego, po to, żebyśmy jednak badali głęboko co Jego myśli, szukali Jego myśli, dokopywali się do tego, o co Bogu chodzi. Dlaczego Bóg to postanowił? I parę chcę, nie wiem, czy mi się to uda. Każda Ewangelia, w każdej Ewangelii znajdujemy, chodzi mi o to, że Bóg, Pan Jezus dokładnie, kiedy chodził po ziemi, to dla Niego nie było obojętne, że człowiek był związany, że człowiek był pognębiony przez szatana, że był on na przykład opętany, czy był w jakichś boleściach i chorobach. Jakby ogólnie można by było powiedzieć, choć nie do końca, że to jest przez grzech. Tak? Człowiek wplątuje się w różne niepotrzebne rzeczy, no i potem jakby... To jest takie obrazowe, że w kłopoty wchodzi i w problemy, aczkolwiek nie do końca, dlatego że też przeczytamy sobie tą przypowieść, kiedy uczniowie zadają mu pytanie, to kto zgrzeszył? Nie? Chory od urodzenia i to no, są ciekawi, nie? Są zapytali Pana Jezusa, skąd jakby źródło tego? A Pan Jezus mówi, no znikąd. Po prostu, aby się Boże dzieła objawiły. Czasami nie ma przyczyny. Po prostu. I tylko jakby kluczowe jest nie doszukiwać się przyczyny, tylko co z tym człowiek zrobi teraz. Tu była jakby ważniejsza sprawa, czy będę dźwigał to całe życie, i być może narzekał na swój los, czy powiem, to jest jakiś ciężar, Bóg przecież taki nie jest, no to poszukajmy głębiej, o co Bogu chodzi. Być może w ogóle ja nie mam tego dźwigać, bo co innego jest, kiedy coś jest z przyczyny jakiejś, tak? I ma tak być, bo żebyśmy też w drugą stronę nie przesadzili, Słowo Boże nam pokazuje, że pewne choroby są, nie tylko one dotyczą złych postaci. Saula na przykład dręczyły złe duchy. Nabawił się tego jakby przez swoje życie, przez nieposłuszeństwo dla Boga, dał miejsce złemu, no i zadziało się. Asa zachorował na nogi. Też był to jakby skutek jego odejścia od Boga. I nawet w tej chorobie czytamy, że nie zwracał się do Boga, tylko do lekarzy. Dwa negatywne przykłady, a teraz pozytywne też są. Job. To jest pozytywny przykład mimo choroby. Choroby strasznej, bo tak nie mogę sobie przypomnieć, no, pamiętałem, że cierpiał, ale kiedy to jeszcze raz otworzyłem, to sobie aż wynotowałem, pokryty złośliwymi wrzodami. to się nie mieści w głowie. Człowiek, który nie miał takiego życia, że wszedł w kolizję z Bogiem, albo że nie dbał o zdrowie, nie? No, narobił, jakby naważył piwa, oj, teraz musi wypić. Nie. Wiemy z tego opisu, że to była rozmowa przed Bogiem i że Pan Bóg chciał pokazać, że ten oto człowiek nie służy mu tylko dlatego, że ma bogactwo i powodzenie. Że człowiek może Bogu służyć bez tego. I dobrze, że dotrwał Job do końca w tej próbie, choć ten poniekąd przykry epizod, wiecie, bo to jest przykre, kiedy najbliższa osoba przychodzi, czyli żona, i mówi, no to co, no to złożyć Bogu i umrzyj. No takie nierozsądne zdanie, że ja nie mówię, że wszystkie, że jakby nie robię na tej bazy sobie z tego, że bardzo dużo mądrych kobiet jest i mądrych rad i kupę możemy przykładów w drugą stronę jakby pokazać. Abigail na przykład, która tylko spakowała jedzenie i szybciutko wyszła naprzeciw Dawida. To Dawid pomyślał, ale byłem nierozsądny. Co ja bym narobił teraz, nie? Że no był głodny, tak? Ale rozlałby krew bez sensu. No, że postępek tej kobiety jakby wiele, wiele tutaj zrobił dobrego. Jednak w historii Joba osamotniony jest, tak? Nawet z tej najbliższej pomocy, chociażby tak się, no tak, chociażby ta pewna neutralność, żeby była, nie? Tu jednak widzimy, że ściśnięty z każdej strony, ani żona, ani przyjaciele nie dali mu jakby otuchy, nie podnieśli go na duchu. Przecież ja wiem, że nie wszystko da się załatwić, ale wystarczy czasami z kimś być, tak? Wystarczy komuś powiedzieć, wiesz co, przynoszę cię w modlitwie, nie? Bo człowiek nic nie może już zrobić czasami w danej sytuacji, ale po prostu wspominam twoją sprawę do Boga w nadziei właśnie, że Bóg coś zrobi. Wystarczy po prostu zamiast tych potoków słów zwyczajnie z kimś być. I Paweł, który może nikt nie wie, co to za cierń w jego bok wbity, o który modlił się, żeby Bóg go usunął, ale jednak musimy jeszcze pamiętać jedną rzecz. W historii Pawła jest to widoczne i w historii jednego króla, który będę chciał tą historię też krótko wspomnąć, że nie zawsze każda choroba jest do zdjęcia i jest zła. Nawet przez chorobę Bóg czyni swoją pedagogikę. Dotykając chorobą, zobaczcie, też jest mowa przy wskazaniach do wieczerzy, że jeżeli nie rozsądzamy się przed wieczerzą, niemało chorych, a i niektórzy zasnęli, nie? Dlaczego jest tak napisane? Bo to jest też pedagogika Boża, że Bóg się gniewa, że coś narusza człowiek w swoim życiu, czegoś nie robi zgodnie z Bożą wolą i Bóg się dotyka wtedy. Żeby człowiek nie zginął, żeby zachował swoje życie, żeby spojrzał w siebie i po prostu mógł poprawić to, co kulawe, co chrome, żeby jednak poprawić to w swoim życiu. Spróbujmy szybko parę tych przykładów z Ewangelii. Może tak jak chronologicznie Mateusza, 9 rozdział. Nie wszystko będę czytał, bo nie mam szans się w czasie zmieścić. Niektóre tylko patrząc na tekst po prostu wspomnę. bo nie chciałbym też nikogo zanudzić tutaj wersetami. Znakomicie myślę, że znamy większość tych miejsc, ale chciałbym stworzyć pewne wrażenie przez to, nie? Że jak wiele tutaj, jak nieszablonowe jest podejście Boga, różne. Z reguły można powiedzieć, tak jak na wstępie, że to jest błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. I te, jakby to błogosławieństwo jest dla ludzi Kościoła. Tak, bo dzisiaj świątyni żydowskiej nie ma. Kilka razy została zburzona, dzisiaj to tam nie ma. Będzie prawdopodobnie odbudowana, ale to jeszcze nie widzimy nic z tych rzeczy. A z Nowego Testamentu wiemy, że Bóg nie zmienił nic, tak? I dzisiaj świątynią jest każdy nowonarodzony człowiek, który przyszedł do Jezusa, oddał mu swoje życie i stał się częścią Kościoła. Stał się częścią ludu Bożego. Tak z Żydów, jak i z pogan. Czyli nic się nie zmieniło w tym zakresie. Nic nie może zniszczyć to, co Bóg postanowił, tak? To trwa, to rośnie i nikt nie jest w stanie tego naruszyć. I a może kilka przykładów. Sparaliżowany, który jest tutaj w 9 rozdziale opisany, leży. Oto przynieśli, 9 rozdział, 2 wers, sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę i rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Trudno nam powiedzieć teraz, czy wiarę posiadał ten sparaliżowany. Zobaczcie, jak jest niejednoznacznie, bo ta wiara jest niezbędna, ta wiara jest potrzebna. Kiedy apostołowie widzą tego przy świątyni, który żebrze, patrzą na niego, spostrzegli, że ma dosyć wiary i mówią do niego, co on by chciał. No wiadomo, każdy by chciał być uzdrowiony. Ale oni spostrzegli w nim wiarę. Czy tutaj, tu nie ma akcentu, że ten sparaliżowany miał wiarę. Tu jest jakby przesunięcie w bok, że ci, którzy go przynieśli, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, nie ujrzał wiary jego, ujrzał wiarę ich. I tutaj jeszcze mówi, przejrzawszy ich myśli, dlaczego myślicie źle w sercach swoich. Czyli o tych ludziach, o tych świadkach, o tych ludzi jeszcze dookoła, bardziej myślę, że w stronę faryzeuszy. Co bowiem jest łatwiej, rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź. Lecz abyście widzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje, idź do domu swojego. No i tutaj jest piękna ta historia, bo czytamy, że gdy to zobaczyli, ci ludzie przelękli się, uwielbili Boga, który dał ludziom taką moc. Coś pięknego. Ale zobaczymy jeszcze inne fragmenty, które mówią, że nie zawsze tak pięknie było. Że ludzie, patrząc na cuda Boże, zgrzytali zębami. Ludziom nie było to, oni to rozsądzili, że to nie z Boga, bo tak jak wspomniałem, nawet wziął swoje te nosze i stwierdzili, że wykonuje pracę i coś tam jest z nim nieprawidłowo. Kolejny fragment, 8 rozdział, 14 wers. Ten fragment specjalnie wziąłem, bo on jest dla mnie bardzo drobny. To jest gorączka teściowej Piotra. I Bo wiecie, każdy z nas ma pewną gradację, nie? I ja sam nawet niedawno powiedziałem, że grypa to nie choroba, to po prostu to jest taka osłabienie, po prostu człowiek musi zwolnić tempo, odpuścić trochę tą pracę, dojść do pewnej równowagi i jakby. Ale jeżeli ktoś prosi o modlitwę, bo ma grypę, no to ja w ogóle bym się nie odważył powiedzieć, że coś nie tak robi. Absolutnie, żeby to ktoś tak nie rozumiał. No, dla siebie mam jakby taką gradację. I dlatego dla mnie ten fragment jest bardzo taki jakby wymowny, że Pan Jezus pochylał się do najbłahszych, bo tu gorączka nawet nie wiemy, z czego ona wynika. No jakaś infekcja była, jaka? Trudno nam powiedzieć. Ale Pan Jezus jakby zniżył się tutaj i usłużył, jakby ujął się, że nie, jednak po co ona ma cierpieć, bo to też człowiek jak gorączkuje za dużo albo za wysoko, to też są pewne zagrożenia. Dzisiaj to mamy tabletkę pod język, na język, do gardła i niektóre bardzo szybko człowiek może się uporać z tym. Myślę, że tak w tamtym czasie tak dobrze aż nie było. I to taka, bym uważał, jedna z najdrobniejszych rzeczy, ale też do Boga można z tym przyjść. I jakby Bóg nie będzie głuchy na to, Bóg jakby odpowie i też człowiek może mieć błogosławieństwo. Niemniej jednak jest to bardzo personalne. Zobaczcie, na samym początku przeczytałem przy błogosławieństwie w świątyni, to tam było o cudzoziemcu, który przyjdzie i odczuje to jako cios. Chciałbym to podkreślić. Odczuje to jako cios. Nie? To jest, nie da się tu, wiecie, spisać jakiegoś szablonu, tak? Że wszystkie modlitwy to teraz są złe i natychmiast powinniśmy o wszystko się modlić i wszystko musi być wyrugowane z naszego życia. No, tak bym nie poszedł. Bardziej bym uważał, że to jest coś indywidualnego i bardziej wynika z naszej drogi za Bogiem. Zobaczcie 10 trędowatych, bo też powiedziałem, że każdy by chciał być uzdrowiony, tak? Nie znam takiego, który by był w problemach i powiedział: nie, ja chcę tak w pół żyć do końca swoich dni, tak mi się podoba, lubię cierpieć. Każdy chce być zdrowy, to jest naturalne. I przypowieść o 10 trędowatych nam pokazuje tą rzeczywistość, że byli wszyscy uzdrowieni. Nie wiem, czy oni wszyscy mieli wiarę, tak? No, ale nie jest to najważniejsze w tym. Wszyscy i oczywiście uradowani odeszli, jeden wrócił i oddał chwałę Bogu, a był to Samarytanin, tak? I pojawia się takie pytanie, to tak naprawdę kto był uzdrowiony? 10 czy ten jeden? Nie? Bo czy chodzi w uzdrowieniu tylko o ciało, czy chodzi o ciało i duszę? Czy bardzo często nie choruje nasza dusza? To jest, uważam, bardzo podstawowe pytanie, które zawsze musimy sobie zadać. Tak, bo to są najczęściej naczynia połączone. To nie dzieje się. Rzadko jest tak, nawet jak czytamy te wszystkie historie, to bardzo rzadko jest coś takiego, że nie, nikt nie zawinił, to jest na chwałę Bożą. To jest bardzo rzadko. Tak? Najczęściej wynika to z czegoś i najczęściej jest to powiązane i duchowo, i cieleśnie, nie? Że to ma ze sobą bardzo często po prostu powiązanie. Idźmy dalej. Marka, 7 rozdział Ewangelii Marka, 24 wers. I wyruszył stamtąd, udał się w okolice Tyru i wstąpił do domu, a nie chciał, aby ktoś się o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć, lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła do nóg, a niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. Ale on rzekł do niej: pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając, rzekła do niego: tak, jest, panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I rzekł do niej: dlatego słowa idź, demon wyszedł z córki twojej. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. Tu nie prosiło to dziecko. Tu prosił rodzic. Jakby kolejny element odczytujemy. Rodzice bardzo dużo mogą. W tej hierarchii Bożej to póki dzieci nie są dorosłe, póki nie są samodzielne, to bardzo dużo do powiedzenia mają rodzice w tym temacie. I bardzo dużo może od nich zależeć. Znowu wrócę do Joba. Job, kiedy jego dzieci spotykały się i tam świętowały różne rzeczy, to on składał ofiary też za nich. Byśmy po naszemu dzieje powiedzieli, modlił się i prosił, przepraszał Boga, no jeżeli może na takiej imprezie ktoś coś tam wypił za dużo albo coś źle. Bardzo jakby łatwo tutaj się zagalopować, nie? I miał takie oto staranie i to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo dobra, że rodzice myślą jakby tak krok do przodu, tak? Dziecko nie musi wszystkiego wiedzieć naraz, nie? Ono nie jest dojrzałe, żeby wszystkie decyzje podejmować dojrzałe, tak? Z samego nazwania. Nie jest jeszcze dojrzały. Nie jest w pełni wykształcony. I wtedy jakby rodzice mają jakby tutaj dużo do zrobienia, dużo do jakby pokierowania. Ta osoba nie była z Izraela. Była Greczynką z Syrofenicji. Po tych samych nazwach to nic dobrego, nie? Jeszcze z Syrofenicji to już... Ach. Ale to jest jakby też bardzo, bardzo dobry przykład na to, że mimo narodu wybranego, mimo tego błogosławieństwa Bożego, Bożego serca w Jerozolimie i patrzenia na ten naród, to czy Bóg odrzucał kogokolwiek z cudzoziemców, z gojów? Nie? No, a ten eunuch, który tam podróżował i czytał Izajasza, którego znamy tu z kart Biblii, nie? Różni ludzie pielgrzymowali z różnych krajów. Królowa Saba, myślę, że nie tylko chciała Salomona doświadczyć, popatrzeć, co to za nadzwyczajna mądrość, ale co to za Bóg, nie? Że, który no, tak może uzdolnić człowieka. Bóg nie, mimo tego, że objawia swoją łaskę w Kościele, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, to nie jest mu obojętny nikt i potrafi się użalić i dostrzec właśnie ten ciężar, który przez grzech wszedł na świat i pęta człowieka bez potrzeby. Tak? Bóg nie ma chwały z choroby. Kiedy jesteśmy w chorobie, to zobaczmy, nasz umysł nie jest stały. Nie, mimo, że odczuwamy przez pojednanie z Bogiem pokój, przez usprawiedliwienie, to czy w takiej grypie zwykłej? Co jest z naszą głową? Kiedy nie możemy się skupić, bierzemy tekst, nie mówię, że każdy, tak? Ale większość, myślę, Mamy rozbiegane myślenie, nie możemy się skupić czytając. No coś tam czytamy, ale czy to sens tam jakby idziemy głębiej, no wątpię w to, nie? Bo po prostu sprawia nam to problem, nie? Sprawia nam to trudność, może coś tam oglądać. To jeszcze łatwiej jest, bo nie musimy się jakby wczuwać w to, nie kosztuje nas to żadnego wysiłku. A tak grypa potrafi rozbić, nie, człowieka i nie można się skupić, po prostu nie można zebrać się, jakby skoncentrować. Nie, jest jakby problem. Dlatego myślę, że żadna choroba nie przysparza zasady, nie przysparza Bogu chwały. Nie? I dlatego jest. No, Bóg nie chce, żeby człowiek był chory, nie chce, żeby cierpiał, tak, bez potrzeby. Jest to Bogu bliskie. To nie jest, że Bóg będzie tu nas po prostu wrzucał nam ten cały worek tych problemów po prostu, a niech ci ludzie mają zajęcie, po prostu dołożymy temu taką chorobę, temu inną, temu jakiegoś demona. No nie, po prostu to jest jakby dzieło, można powiedzieć, z diabła, nie? Żeby tego człowieka. Grypa ma taki jeszcze jeden aspekt, o którym warto wspomnieć. Żyje sobie człowiek z dnia na dzień, żyje nie? Ten początek jest bardzo trudno uchwytny. Nie wiadomo, kiedy zaczyna się infekcja. Nagle czuję, że po prostu jestem słaby. No na przykład nie prycham, nie kicham, nic się nie dzieje, ale bolą mnie mięśnie, tak? Aha, no to wiem, jestem chory. Ale ktoś początek zna? Nie wiadomo kiedy. No może kogoś podwiozłem autem. Pamiętam tak kiedyś taki przypadek 100%. Po prostu podwiozłem osobę chorą i lekarz mi to tłumaczył. Auto, mała powierzchnia. Oddychamy tym samym powietrzem i wystarczyło po prostu, żeby to przeskoczyło. Nie? I dziwne są te sytuacje. Myślę, że musimy dokładać starań, żeby nie chorować, o ile to od nas zależy, a kiedy chorujemy, dokładać starań, żeby się leczyć. Tak, żeby nie chcę podejmować, wiecie, tematu, czy bezpośrednio do Boga się zwracać, czy do lekarzy. Uważam, że Pan Bóg też lekarzy ustanowił, jakby, nie? I oni są w tym procesie wyzdrowienia człowieka, są istotnym elementem. Aczkolwiek patrząc na wypaczenia, to widziałem tak samo, myślę, dużo wypaczeń, że człowiek bez w ogóle żadnego rozeznania podchodzi, no to modli się twardo, żeby Bóg go uzdrowił, albo idzie do byle jakiego lekarza i myśli, że on po prostu tylko do gabinetu pójdzie, weźmie receptę i już jest po problemie, nie? No. Po prostu to są skrajne podejścia i nie uważam, że prawidłowe, bo bardzo często to my sami wchodzimy w jakąś kolizję, narażamy się i jak czynniki nie zostaną usunięte, tak? No na przykład ta przywołana przeze mnie grypa, no to pewnie przepracowanie, niedobór różnych składników plus ktoś, kto infekuje. No są trzy jakby takie rzeczy, na które trzeba byłoby zwrócić uwagę, nie? I jakby, jeżeli nie mamy starania, no to prędzej czy później po prostu wejdziemy tutaj w kolizję. Więc bardzo dużo zależy tutaj od nas. Ewangelia Marka, jeszcze jedno tylko miejsce z 9 rozdziału, kartka dalej. Albo dwie. Dziewiąty rozdział, 17 wers. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim. A on pieni się, zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on rzekł, mówiąc: o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał ojca, od jak dawna to się z nim dzieje? A on powiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał w ogień i w wodę, żeby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus, widząc, że się tłum zbiega, zgromił ducha nieczystego, rzekł, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł. A chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę, podniósł go, a on powstał. A gdy wrócił do domu i uczniowie pytali go na osobności, dlaczego to nie mogliśmy go wygnać, rzekł im, ten rodzaj w żaden sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę. Jeśli coś możesz, co się tego tyczy, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Bardzo dużo zależy od naszego spojrzenia na daną kwestię w naszym życiu. Tylko nie chcę polemizować może z tym wszystko, ale przywołałbym tutaj historię Hiskiasza. Pozwólcie uczynić to jak najkrócej. Pierwsza królewska. Dziękuję. Nie, to pierwsza królewska to nie. A druga królewska, o właśnie. Druga królewska, 18 rozdział. Kilka choć wersetów, może od 5. A może wyżej, od 3. Czynił on co prawe w oczach Pana, wszystko tak jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy, rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Ciekawa rzecz, nie? Nawet ten wąż miedziany, który kiedyś, zobaczcie, przez niego, kto spojrzał na niego, ta plaga była wstrzymana, ta kara Boża. A człowiek wymyślił sobie teraz, jakby postawić go jako posąg, jako bóstwo. To jest bardzo niezrozumiałe. Jak człowiek może wykręcić to, co to Boże ustanowienie, nie? W ogóle. Ale dobrze. Mojżesz, którego sporządził Mojżesz, do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Bożka zrobili. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby Mojżesz był gdzieś pochowany, tak? Bo wiemy, że Bóg go zabrał. Nikt nie zna, gdzie jest pochowany. Co by ludzie zrobili? Po prostu jakby tam rozczęściowali to i jakie by to było święte. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. No wyjątkowa osoba. Wspomniałem o mądrości Salomona I to też jest coś jakby przekraczające pewną normę, że był kimś wybitnie polegającym na Bogu. Hiskiasz. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. I tam jego dzieła, jak mu się wiodło, to już ominiemy. I przytrafiła się choroba takiemu mężowi, spolegającemu na Bogu. I przychodzi, to jest 20 rozdział, przychodzi do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz i nie będziesz już żył. Wtedy Hiskiasz obrócił swoją twarz do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. I zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło słowo Pana następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca: słyszałem Twoją modlitwę. Widziałem Twoje łzy, otóż uleczę Cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam do Twojego życia 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Wspaniała historia, byśmy chcieli powiedzieć, ale później Hiskiasz przyjmuje poselstwo króla babilońskiego, pokazuje wszystkie skarby, wszystkie kąty, wszystkie bogactwo. I nawet człowiek by się nie spodziewał, że w międzyczasie coś się wydarzyło. Że tak jak bardzo mocno polegał na Bogu, gdzieś to prysło. I nagle przestał polegać na Bogu. Dlatego objawił to, zobaczcie, są pewne rzeczy jawne i są pewne rzeczy skryte. I Hiskiasz, no może to, co się zmienia w sercu, nie zawsze widać. Ale Bóg, który bada serce, wie daleko wcześniej, wysyła znowu tego Izajasza i mówi do Hiskiasza: słuchaj słowa Pana, oto idą dni, że wszystko, co jest w Twoim domu i wszystko, co nagromadzili Twoi ojcowie, do dnia dzisiejszego zostanie zabrane do Babilonu i tu nic nie pozostanie, mówi Pan. Z Twoich wnuków, którzy od Ciebie będą pochodzić, z Ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza: dobre jest słowo Pana, który wypowiedział, pomyślał bowiem, czemu nie, wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. No, jakie dobre słowo. Jakie dobre słowo. Przecież myślę, że nic tak nie boli dziadka, jak niepowodzenie wnuka. Tak? Dla 20-30-latka nie ma to większego może znaczenia i nie myśli człowiek, ale jeżeli idzie w lata, to nie myśli tak o sobie, jak o przyszłości, o wnukach szczególnie, nie? Co będzie się działo w ich życiu? Czy oni będą mieli błogosławieństwo Boże? Czy będą dalej borykać się z tymi czasami z dziada, pradziada przenoszonymi problemami? To myślenie myślę, że już się pojawia. I nie tak właśnie co z nami, bo to nasze dni to krótkie już, tak? My już przeszliśmy to i owo, ale ci młodzi, co z nimi? I co to będzie dalej? Coś. I dlatego takie, wiecie, nie ma twardego tekstu, ale kiedyś zadałem sobie takie pytanie, Czy nie lepiej chwale odejść w takiej glorii, że mam największą mądrość, jaką może mieć człowiek, albo jestem człowiekiem najbardziej Bogu oddanym ze wszystkich, nie? I przychodzi moment, uporządkuj swój dom, odchodź stąd, nie? To jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Bóg to wie. To człowiek nie wie o tym, nie? Czy w naszym chceniu, bo ja nie mówię, chcenie być w zdrowiu, to jest dobre, to jest właściwe, to jest, tak mamy robić. Tylko czy my w tym całym procesie uwzględniamy Boga? To bym chciał jakby dociekać zawsze do tego. Czy, bo zobaczcie, pójść i wziąć tą tabletkę i pozbyć się tej gorączki, to jest taka łatwizna. Ale organizm, wytwarzając gorączkę, on chce zabić te wirusy. On chce uporządkować ten organizm. A człowiek po prostu czasami walczy z tym, co nie powinien. Tak? No bo Bóg jest za zdrowiem. Zdrowie to jest... Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. To jest błogosławieństwo. Wiecie, ja wypisałem sobie tu, nie będę was tu masakrował tymi wersetami. Jest ich przemnogo w Biblii, że nawet od samego jakby początku Bóg do Izraela mówi, że tą plagą, którą dotknę Egipt, was nie dotknę, że o Panu Jezusie, w Izajasza przecież, że nasze choroby On poniósł na krzyż, nie? To przecież Bóg nie jest za chorobą, nie? Ale zobaczcie, trzeba spojrzeć jakby głębiej. Czy my czasami nie podchodzimy tak byle jak, że objawowo byśmy chcieli leczyć. O, jest gorączka, pach, zbijemy tą gorączkę. I teraz tą pracę organizmu, którą poświęca na zniszczenie tych wirusów, tej przyczyny, co trzeba zneutralizować, to my unicestwiamy często. Bo gorączkę, owszem, ale tą wysoką trzeba zbić, żeby coś się nie stało, udar i tak dalej, nie? Ale nie wszelką gorączkę, jak niektórzy podchodzą do tego tematu. Trzeba zastanowić się, dlaczego w ogóle ja jestem chory. Trzeba poszukać jakby korzeni, przyczyn i uderzyć jakby synergicznie w to wszystko. A nie tylko, a dobra, to wezmę tabletkę, popiję wodą. Nie ma problemu, nie? A problem rośnie, 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 aż potem człowiek udaru jakiegoś właśnie dostanie, albo jakiejś choroby takiej, że jak życie zachowa, to jest tam jakiś uszkodzony. Jak my podchodzimy w patrzeniu w naszej relacji z Bogiem, jak my podchodzimy? Czy płyciutko i walczymy ze, co się pojawi, to my od razu ciach, Panie Boże, już tam narzekamy i już to Bóg musi to zrobić, nie? Czy jednak sięgniemy troszeczkę głębiej i zastanowimy się, o co Bogu chodzi, dlaczego te choroby, dlaczego te przeciwności, dlaczego te problemy w moim życiu się pojawiają. Nawet, zobaczcie, wspomniałem przez chwilę to miejsce z listu do Koryntian o wieczerzy pańskiej, nie? Że skutkiem jakby nieprawidłowego podchodzenia też jest tam napisane, będą choroby. I co? I teraz przyjdę z tą chorobą do Boga i Bóg ją zdejmie ze mnie? No skoro On przez tą chorobę mnie uderza, On mnie ćwiczy. Nie? W tym momencie no, musimy wgłębić się jakby bardziej w ten temat i zobaczyć, co z tym problemem w ogóle, jak mamy postąpić, tak? Bo nie, to dziecko tylko robi, oj, boli, no to trzeba lecić do mamy, do taty, trzeba szybko jakiś środek posmarować, czy tam coś zrobić, nie, żeby nie bolało. No to jest tak, to jest na poziomie dziecka, jest to prawidłowe, tak? Dotknął ten garnek gorący, ma pęcherz taki duży na palcu, trzeba coś z tym zrobić. No, to jest na poziomie dziecka, to jest dobre. Ale na poziomie już troszeczkę naszej drogi za Bogiem i dojrzałości, to jest dużo za mało. Idźmy jeszcze dalej. Łukasza Ewangelia, piąty rozdział, to już nie będę czytał. Od pierwszego wersu tu jest ten obraz, kiedy spuszczają, jakby on pewnie jest kompatybilny z tym opisem z pierwszym z Mateusza, tak? Spuszczają sparaliżowanego przez brak, no tłumy powodowały, że nie można było przejść, a chorego nieśli, był obłożnie chory, więc spuścili go z góry. I teraz nie była to tak, jakby nie jest, oczy nie są skierowane na wiarę tego, który leży na tym łożu, jak na wiarę tych, którzy, że tak powiem, zadali sobie cały ten trud i po prostu wierzyli, że Pan Jezus może to zrobić i że po prostu jest sens rozebrać komuś. No tak wyobrażam sobie, jakby mi ktoś rozebrał w domu kawałek sufitu. Może gospodarz nie był za szczęśliwy. Przypuszczam, może, że to może nie było takie jak dzisiaj te sufity, że one były bardziej mobilne, bardziej w formie takiej, że tam te belki dało się złożyć trzciną, tam zakryć, bo jakby ten tynk trzeba było odbić, to trochę już sobie tego nie wyobrażamy. Ale no, najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie wiara, wiara tego otoczenia tutaj, nie? Tych ludzi, którzy nie byli. Zobaczcie, dobre środowisko to też jest bardzo dużo. Dobre, jeżeli jesteśmy w dobrej ekipie, w dobrym, dobrymi ludźmi się otaczamy, to łatwiej iść nam za Bogiem, nie? To dobre myśli w tych głowach spowodują to, że łatwiej nam się odnaleźć, szybko odnaleźć nam, jeżeli nawet zgubiliśmy gdzieś Boże drogi, gdzieś się zapędziliśmy, to łatwiej nam na właściwy kurs z powrotem wrócić. Nie? Ktoś, kto blisko żyje z Bogiem, nie będzie nieczuły na to, co jest dookoła. Pan Jezus, który jest naszym wzorem, to widzimy tutaj z tych wielu miejsc, że On uciszali, tak? Ci wołali, ci ślepi na przykład. Jezusie, zmiłuj się nad nami, to inni ich uciszali, a Pan Jezus co, przeszedł mimo? Nie. No co chcecie, abym wam uczynił? Jakby dostrzegał te gdzie inni by to nie, po prostu przytłumili, no nie przeszkadzaj teraz, bo tu mamy ważną sprawę, tu ważna misja jest, a ty tutaj krzyczysz, ślepy byłeś 20 lat, to jeszcze jak będziesz 10, to nic się nie stanie. Ale to jest takie dotykające, że Pan Jezus jakby wszystkie te akcenty zauważał, nie? Że to nie przeszedł mimo, nie? Że ten Zacheusz nawet jak na to drzewo wszedł, bo był mały, to Pan Jezus przechodził i takie drobne byśmy wydawało się akcenty, one były zauważone. Te cierpienia to właśnie wszystko jakby co było możliwe, to było zrobione. I nawet myślę sobie, że nawet dużo więcej, że też to był taki specyficzny moment, kiedy chodziło o to, żeby do wszystkich dotarła ta wieść. Bo wiecie, dzisiaj w dobie internetu i tych mediów to jakaś mała rzecz i obiegnie świat w jeden moment, nie? Ale w tamtym, jakbyśmy się cofnęli w tamten czas, to musiało być bardzo duże wydarzenie albo dużo razy się powtórzyć, żeby to się wszystko jedni mówili drugim. Tak to się rozchodziło, nie? I no, to nie był internet, że mogli sobie tam ciach i spojrzeć i tak było prosto, nie? Więc myślę sobie, że też chodziło w pewien sposób o ten rozgłos. Bo jak o Jezusie mieli się ci ludzie dowiedzieć? Jak ci cierpiący mieli się dowiedzieć, że oni wcale nie muszą cierpieć? że Bóg w swojej dobroci zaplanował coś lepszego dla nich, że mogą żyć i obfitować, mogą wydawać owoce, a cierpienie odsetek ludzi, którzy mają cierpieć z jakichś przyczyn, to jest naprawdę jakiś tam margines, że ogólną zasadą jest po prostu, żeby człowiek wydawał owoce, żeby żył dla Boga, nie? I drugie, pozwólcie, miejsce z Ewangelii Łukasza, 8 rozdział i 40 wers. Tu jest jakby kilka historii w jednej. Może przeczytam. Oto przyszedł mąż imieniem Jair, przełożony synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. To, co mówiłem, ojciec. Ojciec przychodzi. Gdyż miał córkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy się cisnęły do niego i niewiasta, która miała krwotok od 12 lat, na lekarzy wydała całe swoje mienie i nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju jego szaty i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy się cisną do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy do nóg, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. O, on rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. I no nie czytamy tutaj, że przyszła do Jezusa, że Pan Jezus modlił się na nią, wkładał na nią ręce, tak? Tylko po prostu znowu niekonwencjonalnie bardzo, że taki był ścisk, że ona nie miała szans na jakąś tam porozmawianie, na jakąś audiencję. Po prostu jedynie była w stanie chwycić go jakby za kawałek szaty. Ale i wystarczyło i jakby Pan Jezus pobłogosławił jej wiarę. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przychodzić z wiarą. Że czytamy, że Pan Jezus, kiedy obchodził swoje rodzinne okolice, to niewiele, poza kilkoma uzdrowieniami, niewiele więcej zrobił, gdyż oni nie wierzyli w Niego. Niewiara ludzi po prostu, wiecie, bo o człowieku to można powiedzieć różnie, tak? Że no jeden jest bardziej bliżej Boga, drugi tam mniej. No nie jest, nie ma daru uzdrawiania, to on tam nic nie zrobił, nic nie może, nie? Ale o Jezusie nie dało się tak powiedzieć, nie? Że coś Jezusowi brakowało, że nie mógł. I zobaczcie pewien paradoks. To, że oni nie wierzyli w Niego, to ta działalność, która była bardzo obfita tutaj, tu jest mnóstwo uzdrowień, to przestało to jakby źródełko bić. Nie? Oni przez to, że nie wierzyli w Niego, no bo Go znali być może, że jak dorastał, tak, jak tam jego rodzinę znali. No i co jest tu takie też, myślę, zastanawiające, że jakoś tak w mentalności człowieka jest, że jak łatwiej człowiekowi uwierzyć jest, jak ktoś przyjedzie, nie wiem, z Ameryki, z, nie wiem, z RPA, co nie, i włoży ręce, będzie się modlił, to, że coś się wydarzy, jak to, że kogoś, kogo znamy, nie? To znowu jest jakaś tu w psychice człowieka, albo na kierownika niektórzy biorą nie z danego zakładu, tylko po prostu z zewnątrz. Nie? Są takie korporacje, że absolutnie nie z naszych ludzi tutaj, bo będą się spoufalać, bo nie będą go może respektować, ale wezmą obcego, on tu nie jest powiązany niczym i jemu będzie łatwiej tutaj dyrygować. Coś w tym jest. Ale to nie jest nasza wiara. Nie? To jest jakby tylko pewne podejście, pewna, co w psychice człowiek ma, nie? Raczej należy tutaj okazać się wiarą, wierzyć niezbicie w to, że to jest wola Boża. I niektórzy mnie jakby uczyli, że wiesz co, jak ci zależy, to dziękuj Bogu, tak jakbyś już otrzymał, nie? Nie wiem, czy do dzisiaj to potrafię. Jakoś może słabo pojmuję te niektóre arkana. Choć domyślam się, że trochę racji w tym jest, nie? Że, no bo chodzi o wiarę, nie? Że jeżeli podchodzę do Boga bez wiary, no to Słowo Boże mi wprost mówi, to nie otrzymam nic, nie? Jeżeli bez wiary będę przychodził do Boga, natomiast z wiarą jak najbardziej. No a jeżeli jeszcze dołożymy do tego, że mam rozeznanie, o co Bogu chodzi, no to bym uważał, że bardzo blisko już jestem działania Bożego, nie? Że to, co można jakby od człowieka zrobić, to jest dopełnione. I jeszcze z Ewangelii Jana, już na zakończenie. Dwa fragmenty tylko. Pierwszy jest z 5 rozdziału. Fragmenty długie. Nie mogę tego wszystkiego odczytać, ale dlatego tylko dotknę jakby paru wersów. Pierwszy, chory przy sadzawce. Leży człowiek chromy i przy tej sadzawce zwanej Betesda jest raz na rok poruszenie wody i kto pierwszy do tej wody tam będzie miał możliwość się dostać, jest uzdrowiony. Trochę nie jakby rozumowo ciężko mi to zrozumieć, ale przyjmijmy po prostu to za fakt. Dlaczego? Dlatego, że troszeczkę kłóci się to jakby z tym, jakby z genezą choroby, nie? Że czyżby kto był sprytniejszy. No ale zostawmy, może to nie jest ważne tutaj. I Bóg, czy Pan Jezus tutaj jakby zauważa ten problem, że on nie ma asysty. Ten człowiek, który tak pragnie być uzdrowiony, to nie ma ludzi, którzy by w odpowiednim momencie go pomogli, jemu się dostać do tej wody. I on mówi, uzdrawia, oczywiście uzdrawia tego człowieka i mówi mu, żeby wziął to swoje łoże i szedł. I Żydzi mówią tak, to też 10 wers 5 rozdziału, mówią do uzdrowionego dziś, szabat, nie wolno nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś i już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. No, mam bardzo olbrzymie wątpliwości co do tego człowieka, naprawdę. Za to, że tak wielką Pan Jezus okazał mu łaskę, to on był tak gorliwy, żeby donieść Żydom, kto to zrobił. Pan Jezus, widzimy, usuwa się jakby. Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu. Jezus znał tego człowieka, myślę, i to było najlepsze wyjście. On jednak jest taki, tutaj zamiast, to jest w ogóle niewyobrażalne, zamiast tego ogromnego szczęścia, że ten ciężar z jego życia został zdjęty w okamgnieniu, że nikt nie musiał mieć tej asysty, nie musieli ludzie miesiącami czekać na to poruszenie wody i go tam wrzucać, to on wykorzystuje tutaj ten moment i kiedy spotyka Jezusa, to on donosi Żydom, że to ten mnie uzdrowił, no to mam ogromną wątpliwość o tu jego morale, o jego psychikę, jego wnętrze, jakim on był człowiekiem. Po co było to uzdrowienie? Dlatego myślę, że no, jakby udało się wielu ludziom, którym nie musiało się udać, tak? Skorzystali wielu ludzi, dlatego że ta misja Jezusa musiała być głośna, ale wielu ludzi tak naprawdę serca miała dalej zamknięta. Oni nie powiązali tego z niczym, oni dalej byli w jakichś dziwnych układach. Dziwnych układach. To, no, gdzie jest radość z odzyskania tego zdrowia? No, nie widzę tego, naprawdę. Jeszcze zaszkodzić człowiekowi, przez którego Bóg wrócił mnie do zdrowia, no to już w ogóle przestaję tu cokolwiek rozumieć. I drugie miejsce z Ewangelii Jana, jakby w podobnej treści, jest 9 rozdział. No, właśnie też ślepy od urodzenia. Chciałbym tylko dodać, że ślepi odzyskują wzrok, to była niebagatelna sprawa. Żydzi też pomagali ludziom, ale nikt nie odzyskiwał wzroku. Że to było jakby przypisane do Mesjasza. To, że odzyskiwali ślepi wzrok, to był wyraźny znak właśnie przyjścia Mesjasza. I tu pytają uczniowie właśnie, kto to zgrzeszył. I okazuje się, że po prostu nikt. Oni wprost pytają, kto zgrzeszył, czy rodzice jego, że się ślepym urodził. Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice, lecz aby objawiły się dzieła Boże. Jest, już żeby nie przedłużać, zahaczę o drugą przypowieść, jakby mówiąc tą, jeszcze jedną chcę. Tutaj jest powiedziane, że splunął, uczynił błoto, pomazał jego oczy i powiedział, idź obmyj się w sadzawce. I on, kiedy się obmył, został, ten wzrok wrócił. Jest jeszcze dla mnie bardzo fajny, taka ciekawa sytuacja, którą zawsze sobie tu wspominam, że Pan Jezus, kiedy uzdrowił, to człowiek widział najpierw coś niewyraźnie, bo mówi, widzę ludzi jakby drzewa, czyli jakby dwa razy, tak? Raz pomazał jego oczy, drugi raz dotknął się i człowiek był uzdrowiony. Dlatego, że to mi mówi troszeczkę o dzisiaj. Czy należy tylko raz pomazać? Nie? Jeszcze na koniec przeczytam tylko krótko z Jakuba to, co, tak, bo tu bardzo szeroko o tym, co było, ale nic się nie zmieniło i do dzisiaj to funkcjonuje. Do dzisiaj Bogu zależy na tym, żeby ludzie byli uzdrawiani i dlatego jest to wręcz nakazane i to ma działać, ale czy nieraz sobie zadawałem pytanie, czy raz pomazać i wystarczy, czy można kilka razy. Ja nie wiem, czy ktoś z Was się zastanawiał, czy macie jakąś gotową odpowiedź, bo Ja uważam, że niekoniecznie. I dlatego ta przypowieść jakby mi podpowiada to, że skoro Pan Jezus za pierwszym razem i nie było pełnego uzdrowienia, to nie widzę powodu, żeby nie pomazywać na przykład po raz kolejny. Nie? Bardziej uważam, że od wiary człowieka to zależy. Można i 3 razy pomazać i nie uważam, że to jest przesada. Nie? Raczej uważałbym, że byłoby źle, kiedy nie korzystamy z tego. Nie? To, co Pan Jezus powiedział, że gdzieś to zniknęło, gdzieś to już zostało zaniedbane, no i po prostu każdy jakby idzie wtedy w swoją stronę, a zobaczcie, jest wręcz odwrotnie. Ale może to jeszcze wrócę do tego. Ta przypowieść, co nam mówi? Dlaczego chciałem ją tu jeszcze zacytować? Bo toczy się rozmowa teraz, Boża łaska się wylewa, człowiek ślepy ma wzrok przywrócony. I teraz w kuluarach się zaczyna. Oni pytają, no ten człowiek odpowiada, że to człowiek, którego zwią Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje, rzekł, idź do sadzawki Siloe, obmyj się. Poszedłem więc, obmywszy, przejrzałem. Oni rzekli do niego, gdzie on jest? Nie, mówi, nie wiem. Poprowadzili wówczas do tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów, a był właśnie sabat w tym dniu, kiedy to uczynił. Pytali go więc faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, i on znowu to samo mówi, jak to się wydarzyło. Faryzeusze mówią tak: człowiek ten nie jest Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast, jakże człowiek grzeszny może dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam. No i dalej wałkują tego byłego ślepego. Co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? On powiedział, to prorok. Odważnie. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców jego, rodziców tego, który przejrzał. I pytają tych rodziców. No i zobaczcie, zamiast cieszyć się Bożą łaską i błogosławieństwem, to staje się bardzo problematyczne. Bo oni naciskają, oni chcą udowodnić jakby to, że skoro to było w sabat, skoro to nie było, nie, jakoś narusza tam te prawa, no to nie jest to od Boga. Rodzice mają olbrzymi kłopot, wykręcają się od odpowiedzi. I jakby, no, nie chcą stanąć i ponieść jakby tutaj konsekwencji. Środowisko staje się opresyjne. Wielka Boża łaska się wylała, ale nie ma tu radości, nie ma tu oddania chwały Bogu. Jest po prostu nagonka, jest dokręcanie tak zwanej śruby. To kto to zrobił, jak to zrobił, dlaczego to zrobił, a czy wy jesteście za tym, a czy jesteście przeciwko. Zobaczcie, co się wydarza. Po prostu, jacy są ludzie, bym powiedział, straszni. Nie? Straszni zwyczajnie. Jak ludzie gdzieś daleko potrafią odbić od Boga, gdzieś pogubić się, gdzieś w jakiejś manowce powłazić. Im przeszkadza, że uzdrowienie było w sabat. I ostatnie miejsce, jakby zwieńczające te rozważania z listu do Jakuba. Choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych, niech modlą się namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, a Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Zobaczcie, tu też jest wspomniane, jakby, że czasami jest to powiązane z innymi rzeczami, z innymi wydarzeniami w życiu. I bardzo często jest tak, że jeżeli to jest z czymś powiązane, to ta osoba będzie o tym wiedziała, nie? Ta osoba dotknięta przećwiczona jakby, która przyjmuje to jako karanie Boże, która jest mądra, to zastanowi się i będzie się zastanawiać i dojdzie do tego, aha, może to, a może to tamto, a może porozmawia z kimś jeszcze, tak? I to światło, to światełko małe zacznie po prostu coraz jaśniej świecić. Proszę się nie gniewać, ja nie mówię autorytatywnie, że wszyscy, którzy są chorzy, zgrzeszyli. Nie? Czytaliśmy o tym, że czasami w ogóle nie jest to związane z niczym, bym powiedział, tylko na chwałę Bożą. Ale bardzo często jest to czymś związane. Bóg domaga się czegoś od nas, nie? Bóg jakby dotyka nas, chce dać nam bardzo mocny sygnał do naszego życia, że coś wymaga, że chce jakiejś zmiany, chce jakiejś refleksji, chce po prostu coś więcej, żebyśmy po prostu się przybliżyli do Niego. I dlatego bardzo często jest to jakby z czymś związane i nie jest to tak płytko zawieszone, że no dobrze, to wiesz, masz problem, to dobra, my tu cię pomarzemy i sprawa jest załatwiona. Nawet jeżeli ktoś ma do tego wiarę, nie, to myślę, że to jest bardzo coś odpowiedzialnego przed Bogiem i warto, tak zobaczcie jak chrzest, zawarcie przymierza. Czy warto kogoś, no dobrze, to wiesz co, chcesz się ochrzcić, to chodź, tutaj jest woda, tu jakieś ręczniki, to mamy, coś tam, zanurzamy cię i dobrze, już jesteś wierzący, nie? A potem reszta. No nie do końca, nie? Bo lepiej kogoś jest zaznajomić z zasadami Królestwa, jakby z troszkę całokształtem, jaki jest Bóg, że ten Bóg nie jest daleko i on nie jest, on jest bardzo blisko. Jemu zależy na czymś, nie? Pokazać człowiekowi, że to nie jest jakiś tam kolega, z którym mogę się spoufalić, ale on jest święty, że Izraelici nie mieli zakaz wejścia na górę Synaj, żeby nie zginęli, była linia wytyczona i to ten Bóg to nie jest kolega, nie? To jest ktoś godzien najwyższej czci, szacunku, kto jest ktoś, komu my winniśmy bojaźń, który jest zainteresowany naszym życiem i żeby to błogosławieństwo ono wpływało do naszego życia, ale to nie jest ktoś, z kim mogę się spoufalić i tam jakiś jestem jaki jestem, nie? Że po prostu ja chcę dobre od Boga przyjmować, ale żeby tak angażować się, przybliżać się do Niego, to już niekoniecznie. No to, wiecie, to jest niespójne. To aż się nie chcę przykładów mówić, ale jeden tylko tak dołożę. Kiedyś się dowiedziałem, że osoba, która paliła papierosy, została ochrzczona i wiecie, to nie, że mówię, nic z tego nie będzie, ale mówię, szkoda, że tak Boga ktoś obniżył standard, nie? Że człowiek, który nic nie musiał zrobić, bo ja bym mu powiedział pierwsze, rzuć tą nikotynę, tak? O, wszystko bym zrobił, żeby mu pomóc w tym. Dlatego, że Bóg jest święty i nie da się z siebie naśmiewać. Jeżeli ktoś jest w grzechu, to czytamy z listu Jana, no nic z tego nie będzie. To Pan Jezus nie ofiarował się za ludzi, którzy siedzą w grzechu i nie chcą z niego wyjść. A jeżeli ktoś zgrzeszy, mamy u orędownika, u Ojca, tak? Jeżeli ktoś zgrzeszy. Jeżeli walczę z grzechem i nie chcę palić, ale coś się wydarzyło i zdenerwował mnie ktoś i złapałem, tam pociągnąłem, no ja bym go nie kasował, tak? Bo zdenerwował się. Może taki tylko drobny przykład ze względu na czas. Znamy takich, myślę, że przykładów bez liku. Warto parę słów pouczeń do tego, że Bóg jest święty, udzielić i podchodzić poważnie, żeby ten człowiek miał powodzenie, żeby ten człowiek nie tylko zanurzył się w tej wodzie, ale żeby to było wydarzenie na całe życie, żeby to wywarło w nim naprawdę coś mocnego i żeby on chwycił się już Boga i nigdy, nigdy, że tak powiem, no, nie nastąpił ten rozdział. Dlatego tak samo, wiecie, z uzdrowieniem jest. Czy chodzi nam tylko o to, no dobra, żeby ten człowiek pomazać go i żeby on był uzdrowiony, czy tak naprawdę to jest wszystko, o co my chcemy od Boga? Czy chcemy, żeby to nowe życie było w tym człowieku? Żeby on stanął na te tory twardymi nogami? Żeby on trzymał się tego Boga 100 razy mocniej, jak do tej pory. Żeby on dawał innym oparcie, a nie był już człowiekiem chwiejnym raz tu, raz tam. Nie? Myślę, że troszkę więcej Bóg chce od nas, nie? I my powinniśmy no, wierniej przekazywać tą Bożą wolę, wierniej przekazywać te Boże myśli po prostu, bo to nic nie dzieje się przypadkowo. Od kiedy jesteśmy ludźmi, którzy poszli za Bogiem, to skończyły się przypadki w naszym życiu. Nie? Wszystko jest po coś. No może my nie do końca czasami rozumiemy, dlaczego coś się tam wydarza. To jedynie tyle, nie? Ale to możemy poszukać. Możemy prosić Boga o objawienie. Możemy z braćmi rozmawiać, tak? Możemy rozjaśnić tą niewiadomą. I życzę sobie każdemu właśnie, żeby to było takie głębokie w nas, że jakby to nie jest jakby rzecz do udręczenia, do tego, żeby ludzie te ciężary, żeby im dołożyć, bo wiadomo, że do Królestwa Bożego przez wiele ucisków wchodzimy, jak Słowo Boże mówi. Ale żeby to była sytuacja, która nie przerasta nas, nie? Że jeżeli w życiu spotkamy się z takim problemem, dotknie to nas osobiście, to nie jest to rzecz do pognębienia, do tego, żeby narzekać, ale żeby właśnie poprawić się przed Bogiem, żeby przeżyć tą Bożą łaskę i żeby chwalić Boga, żeby z tego chwała dla Boga wychodziła, nie? Nie jest nic bez znaczenia, nie jest nic z przypadku. Wszystko, skoro Boże Słowo mówi, że nawet włosy na głowie waszej są policzone, to jest to tylko ta kwestia, może zgubiliśmy gdzieś głos tego pasterza, nie? Może gdzieś po prostu zboczyliśmy z naszej drogi, a jeżeli nawet nie zboczyliśmy, to przychodźmy do Boga, tak? Przychodźmy i korzystajmy z tego błogosławieństwa, które tutaj jest naszym udziałem, które jest zawarowane i to tak dużo od nas zależy. Jeżeli były te okolice, które nie wierzyły w Jezusa, niewiele się działo. Były inne miejsca, inni ludzie, którzy mieli głęboką wiarę, którzy przychodzili i nie byli z narodu izraelskiego i przeżywali wielkie błogosławieństwo, wielką Bożą łaskę. Niech Bogu za wszystko będzie chwała, żeby przez to wzrastała też i nasza wiara, gdyż Bóg się nie zmienia, tak? I Bóg, myślę, że przyznaje się do tego do dzisiaj dzień i po prostu jest to, że tak powiem, nasza też powinność. Wszystko ma służyć właśnie ku tego, żeby człowiek był ukierunkowany na Boga, żeby był bliżej Boga, żeby to błogosławieństwo, które Bóg chce, żeby było w naszym życiu, żebyśmy faktycznie mogli Go doświadczać i świadczyć o Bogu żywym, o tym Bogu, który po prostu już do końca dni jest taki sam. Niech Bóg będzie uwielbiony. Powstańmy i podziękujemy Bogu.